Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, przed mikrofonem Karolina Gawot. Łączy się dziś z doktorem Grzegorzem Gilem z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Dzień dobry, czy my się słyszymy?
Dzień dobry, witam pani redaktor, kłaniam się, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Dzień dobry. 6 stycznia kongres wstrzymał obrady z powodu wtargnięcia do gmachu Kapitolu tłumu protestujących, popierających Donalda Trumpa. Wczoraj z kolei dowiedzieliśmy się, że jego ostatnie wypowiedzi o zafałszowaniu wyborów doprowadziły do oskarżenia w ramach procedury impeachmentu, czyli postawienia go w oskarżenia, który pozwala na odsunięcie go od władzy przed upływem kadencji. Wiadomo jednak, że sprawa trafi do Senatu już po zakończeniu kadencji Trumpa, czyli po 20 stycznia. Doktorze, ja chciałam zapytać, co może stać się dalej z procesem impeachmentu, jeśli Senat zająłby się sprawą po inauguracji prezydentury Joe Bidena, czyli w czasie, gdy Trump przestanie być już przywódcą Stanów Zjednoczonych?
Chcę rozpocząć naszą rozmowę dzisiejszą przede wszystkim od takiej tezy, że ta procedura nie jest specjalnie korzystna ani dla jednej, ani dla drugiej strony. Daje prezydentowi, elektorowi Joe Bidenowi dosyć trudny start. W cieniu no właśnie tych oskarżeń o wszczynanie insurekcji, buntu przez Donalda Trumpa, jego administracja zatem będzie w jakiś sposób zablokowana, mówiąc w języku także konkretnych projektów ustawodawczych, uwaga Amerykanów będzie skupiona na tym negatywnym elemencie, co na pewno nie jest korzystne dla także demokratów, choć mają oni przecież w obu izbach w związku z ostatnimi wyborami stanowymi drugiej tury w stanie Georgia większość. Tak czy inaczej, prezydent Donald Trump będzie ustępować z, no nie w glorii chwały, a raczej mając konkretny bagaż procesów sądowych, no i właśnie otwartą procedurę impeachmentu, która w tym konkretnym przypadku jest to pewien wyraz mądrości po stronie także między innymi lidera większości Mitcha McConnella w Senacie, który stwierdził, choć sam był zwolennikiem postawienia tego rodzaju zarzutów, że no w tym momencie Senat się nie zbierze do końca do 20 stycznia, a przesunięcie obrad Senatu może oznaczać oczywiście, że Donald Trump może spotkać się z sankcjami w rodzaju przede wszystkim stwierdzenia tego, że nawoływał do buntu, co samo w sobie nie jest aż tak wielkim dramatem. Natomiast tu trzeba zwrócić uwagę, że po takim głosowaniu prawdopodobnie byłoby kolejne. I tu przypomnę, że demokraci mają większość w Senacie dotyczącą tego, że mogłyby zostać wykluczone z kolejnych wyborów w roku 2024. I tutaj mówimy o największych bolączkach Donalda Trumpa. Sam przecież zwracał uwagę, że w tych wyborach będzie startował, a skala poparcia wśród szeregowych członków partii i także około 40% zaufanie Amerykanów do Donalda Trumpa wciąż pozwala mu zachować pewną niezatapialność. Nie wiadomo do końca dzisiaj też, co mogą oznaczać republikanie bez Trumpa i trumpizmu. A zatem tutaj obydwie strony są w pewnego rodzaju kleszczach i partia republikańska staje się dzisiaj w jakiś sposób zakładnikiem Donalda Trumpa i tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo można po prostu wylać dziecko z kąpielą.
A czy Donald Trump mógłby w jakiś sposób jeszcze zagrozić stanom do tego 20 stycznia? Czy on może jeszcze stanowić zagrożenie? Może podsycić jakieś konflikty? Co pan o tym myśli?
Ja myślę, że tutaj to, co wydarzyło się tydzień temu, są różne teorie na ten temat. Niektórzy twierdzą, że tam przygotowany był nawet zamach stanu. Trudno tutaj to zweryfikować w 100%. Tak czy inaczej wydaje mi się, i mówię o tym konsekwentnie, że to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, a także oświadczenie wydane przez Biały Dom, jeśli dobrze pamiętam wczoraj, sugeruje, że Donald Trump będzie się w jakiś sposób cywilizować i ten proces tranzycji władzy będzie miał ze strony Białego Domu i Donalda Trumpa osobiście tutaj jednak zagwarantowany względny spokój. To oczywiście nie oznacza, że Amerykanie spolaryzowani bardzo gigantycznie przez ostatnią kampanię wyborczą będą siedzieć w domu. Tego nie możemy wykluczyć. Natomiast najważniejsze jest to, by prezydent ustępujący, 45, nie dolewał oliwy do ognia. I wydaje mi się, mimo wszystko, w tym momencie, choć prewencyjnie i Twitter, i Snapchat wygaszają jego konto i aktywność, to on sam się też w jakiś sposób wygasi, choć trudno to dzisiaj uwierzyć, bowiem no tutaj mimo wszystko i demokraci, i republikanie zaczynają, zwłaszcza republikanie, się kruszyć, choć tak jak mówię, to wciąż są jednostki i raczej liderzy partii, pani Liz Cheney, pan Mitt Romney oczywiście, którzy byliby w stanie tutaj lekką ręką postawić zarzuty i osądzić Donalda Trumpa. Przypomnijmy, że to są zarzuty polityczne, a nie kryminalne w tym przypadku, jeśli mówimy o procedurze impeachmentu. I bardziej godzą w pewną wizerunkową wizerunek i szansę takiej osoby do odgrywania istotnej roli publicznej na przyszłość. Oczywiście nie można tego lekceważyć, gdy tam przychodzi do historii dzisiaj jako prezydent, który podczas swojej jednej kadencji dwa razy zderzył się z procedurą impeachmentu. Oczywiście ta pierwsza związana z oskarżeniami o ten wątek ukraiński syna Huntera Bidena, syna Joe Bidena, ona tutaj nie miała szans powodzenia. Jeden kongresmen, czyli pan Romney, poparł tamtą procedurę. Tutaj na pewno będzie więcej. Już 10 senatorów republikańskich w Izbie Reprezentantów opowiedziało się za postawieniem zarzutów. Natomiast w Senacie może być dużo trudniej. Jeśli dobrze pamiętam, 17 senatorów republikańskich jest potrzebna. Różne źródła podają, że prawdopodobnie realna jest liczba około 20. Tak czy inaczej, tak jak powiedziałem, to wciąż jest wróżenie z fusów i mam wrażenie mimo wszystko, że tutaj do postawienia zarzutów doszło, natomiast oskarżenia nie będzie. Dlaczego? Dlatego, by nie polaryzować Ameryki jeszcze bardziej.
A wracając jeszcze do tego 20 stycznia, czyli dnia zaprzysiężenia Joe Bidena, myśli pan, że jak to będzie wyglądało? Mówi się tutaj o zbrojnych protestach. Myśli pan, że to faktycznie odbędzie się w tak agresywny sposób jak ostatnio? Czy w ogóle Donald Trump może coś jeszcze zrobić, coś jeszcze powiedzieć?
Ja myślę, że przede wszystkim i Gwardia Narodowa, i kwestie godziny policyjnej, to już jest raczej przesądzone, że te środki ostrożności zostaną przedłużone, być może nie tylko do 20 stycznia, ale także dłużej, no bo w tym przypadku prewencja jest podstawowym środkiem. Ta sytuacja jest w dużej mierze nieobliczalna, ponieważ nawet jeśli Donald Trump przestanie nadawać, przestanie kwestionować, to przecież nikt nie uwierzy do końca w to, że on myśli inaczej, że zmienił sposób myślenia i nagle zaczyna uznawać wynik wyboru, więc to jest niebezpieczne. Nie da się z dnia na dzień zacząć wierzyć w coś, co się wcześniej kwestionowało w sposób systemowy. Pytanie oczywiście, czy jest to jakiś trik wyborczy i polityczny, by na bazie tak zwanej polityki złości, angry politics, którą przecież Donald Trump uprawia z zamiłowaniem od roku 2016 i która była skuteczna 5 lat temu, w roku 2020 już zabrakło tej skuteczności. Natomiast ta złość, o niej mówią poszczególni i kongresmeni, i dziennikarze, jest porażająca. Jej poziom jest niebywały na ulicach amerykańskich. I to zbliża w jakiś sposób największe mocarstwo na świecie do standardów spotykanych, i tu też nie będę oryginalny, w różnych innych republikach, niekoniecznie tych demokratycznych, ale bardziej bananowych. Więc dożyliśmy bardzo ciekawych czasów, w której Mekka, można by powiedzieć, standardów demokratycznych zaczyna się delikatnie sypać. Mam jednak wrażenie nieodparte, że jest to mimo wszystko niewielka skaza i procedury demokratyczne wezmą górę, bo gdyby było inaczej, to doszłoby do jakiegoś totalnego kataklizmu. Na tą sytuację w Ameryce patrzą Rosjanie, patrzą Chińczycy, no i w jakiś sposób nie muszą nic robić, a zacierają ręce, potwierdzając tutaj wyższość pewnych systemów, w których demokracja akurat nie jest traktowana w tak dogmatyczny sposób jak w Stanach Zjednoczonych. A zatem w tym przypadku sądzę, że sytuacja jest dalej nieprzewidywalna, natomiast nie spodziewam się, że te protesty i różne akcje zbrojne dosięgły wzgórze kapitolijskie, Waszyngton, to raczej będą jakieś rozproszone protesty, być może także zamieszki, oczywiście, bo tak jak powiedziałem, ludzie z dnia na dzień nie zaczną wierzyć w to, co się dzieje. Więc ta teoria spiskowa będzie żyła swoim życiem, jeśli Donald Trump nie będzie wykluczony z wyścigu prezydenckiego 2024, to z pewnością dla części elektoratu republikańskiego, dla części republikanów, też będzie to woda na młyn, by wziąć udział i stawić czoła kontrkandydatowi demokratycznemu za 4 lata, bo Donald Trump generalnie lepiej atakuje niż się broni i to było widać w ostatniej kampanii.
Bardzo panu dziękuję. Moim dzisiejszym gościem był dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Bardzo dziękuję.
Kłaniam się nisko, pozdrawiam.